Przychodzi starzec do doktora.
To już ostatni kęs ciasta i łyk kawy w radiowym celarium i ostatnia rozmowa z moimi gośćmi. Janno, czy dieta bezglutenowa to moda, czy konieczność?
Dla wielu osób zdecydowanie konieczność. Czyli na pewno dla tych osób z trzech grup, o których mówiłyśmy, czyli z celiakią, nadwrażliwością na gluten i alergią.
Padło pytanie od naszego gościa słuchającego audycji w celarium, czy przy niedoczynności tarczycy powinno stosować się również dietę bezglutenową?
Na pewno bardzo często w nadwrażliwości na gluten albo w celiaki są pewne narządy, które są częściej atakowane. Jest to tarczyca, może to być nadczynność albo niedoczynność. Na pewno należy myśleć o diecie bezglutenowej w przypadku autoimmunologicznego zapalenia tarczycy typu Hashimoto albo choroba Gravesa-Bassetowa. Bo z moich doświadczeń, ale nie tylko, przeciwciała przeciwko tarczycy na diecie bezglutenowej się obniżają i to jest najlepszy wskaźnik, żeby zobaczyć, czy dieta bezglutenowa działa na tego pacjenta, bo na pewno nie podziała to na 100% naszych pacjentów, ale na pewno pacjenci z chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym są tą grupą, która powinna rozważyć dietę bezglutenową, czyli zrobić badania.
Jakie badania?
No właśnie, z badaniami też trudno. Jeśli chodzi o alergię, możemy zrobić testy alergiczne, tak? Czyli oznaczamy poziom przeciwciał w klasie IgE. Tutaj nie tylko gluten, ale również alergia na trawy, na zboża, na mąkę pszenną. To są wszystko reakcje krzyżowe z glutenem. Ci pacjenci powinni być na diecie bezglutenowej. Jeżeli to jest alergia, to jest szansa, że to jest czasowo stosowana dieta. Te przeciwciała, jak się obniżają, to faktycznie po okresie roku, trzech lat u niektórych pacjentów można wrócić do pełnej diety. Jeśli to jest nadwrażliwość na gluten, a tu mamy mnóstwo manifestacji i tu jest właśnie bardzo dużo zaburzeń psychicznych, między innymi schizofrenia, czy na przykład, no już jakby nie z kręgu zaburzeń psychicznych, ale depresja, czy na przykład epilepsja glutenowa. My wiemy z badań, że szczególnie u pacjentów około 50 roku życia nasilają się zmiany w różnych strukturach mózgu, następuje niszczenie tych struktur i nasilają się przeróżne dolegliwości.
Ale zostańmy jeszcze przy diagnostyce.
No więc nadwrażliwość na gluten niestety możemy oznaczyć tylko jedno przeciwciało, przeciwgliadynowe i ono jest obecne u 50% pacjentów. Drugiej połowy pacjentów w ogóle nie mamy jak diagnozować, czyli dla nich, jeżeli mamy takie podejrzenie, rozstrzygająca jest reakcja na dietę bezglutenową. W celiaki niby prościej, bardzo znana choroba, dobrze opisana, a okazuje się, że też nie takie to wszystko oczywiste.
Panie Krzysztofie, jak pan był diagnozowany na swoją celiakię?
Diagnozowali mnie różnie, bo na początku z krwi, a później zrobili mi gastroskopię, tak? I zdiagnozowali mi gastroskopię.
Pobrali kosmki jelitowe.
Dokładnie.
I wyszło czarno, prawda? Na białym.
Czarno na białym, tak. Mhm.
No i właśnie ciągle taki algorytm obowiązuje, natomiast myślę, że trochę się zmieniły badania, które się robi, przeciwciała, które się oznacza, dlatego że w algorytmie postępowania mamy przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej i przeciwko endomyzjum. I jako potwierdzenie biopsja dwunastnicy, żeby zobaczyć, czy są jakieś zmiany w kosmkach jelitowych. Natomiast to nie są wszystkie badania, które możemy zrobić w celiaki, tylko że pozostałych nie ma w algorytmie, więc gastrolog z reguły ich nie zleca. Chociaż jak ja mam pacjentów gdzieś tam z klinik już gastroenterologicznych, już pacjenci wracają też z przeciwciałami przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny. One też są oznaczane.
Bardzo trudna nazwa.
No ale podsumowując to wszystko, nie u każdego pacjenta są dodatnie przeciwciała, czyli nie każdy pacjent z celiakią po zrobieniu badań krwi będzie widział, że ma celiakię, bo ma podniesione któreś z przeciwciał, dlatego że statystyki pokazują. Być może dlatego, że Danusiu, że jak oznaczamy akurat przeciwciała u danej osoby, to są niższe. Jakbyśmy to zrobili za 3 dni, to może one już byłyby wysokie. A też w celiakii są dosyć typowe niedobory odporności. W ogóle są niedobory pewnych immunoglobulin. Jak my robimy badania w tych klasach, to po prostu nic nam nie wychodzi. Czyli to, co wiemy, do 20% pacjentów z celiakią w ogóle nie produkuje przeciwciał. Czyli robimy badania ujemne, myślimy, że wszystko dobrze.
A tak nie jest.
Mamy jeszcze biopsję pod ręką dwunastnicy. Nie każdy pacjent musi mieć spłaszczone kostki jelitowe. To, co mówią publikacje naukowe, szczególnie kiedy są zmiany w obrębie centralnego układu nerwowego, czyli właśnie różne choroby psychiczne, wcale nie muszą być spłaszczone kostki jelitowe, że powinniśmy w ogóle robić zupełnie inną diagnostykę, ale jeszcze nie wiemy, jak to zrobić.
Czyli nadal wiemy, że niewiele wiemy.
Tak, i jeszcze mamy badanie genetyczne, natomiast badanie genetyczne pokazuje nam predyspozycję do choroby, a niekoniecznie, że my tą chorobę mamy, więc wszystko to trzeba traktować łącznie, przyjrzeć się objawom pacjenta, bo to nam dużo daje i wtedy wyciągamy wnioski.
Proszę powiedzieć, co się dzieje z osobą, która powinna być na diecie bezglutenowej, a nie jest, czyli jakie ponosi konsekwencje?
Często taką konsekwencją nagłą, natychmiastową są po prostu biegunki, bóle brzucha. Ale teraz coraz mniej pacjentów ma te klasyczne objawy celiaki, do tego jeszcze dochodzi wychudzenie, oczywiście utrudnione wchłanianie pokarmów. Te objawy klasyczne częściej bywają obecnie u dzieci i u osób starszych. Nieklasycznie to mogą być bóle stawów, migrenowe bóle głowy, zmęczenie, senność, bezsenność. Pacjenci mówią, że po porcji glutenu po prostu idą spać i nad niczym nie panują. Także tych objawów jest mnóstwo, natomiast takie opisane manifestacje celiaki, no właściwie dotyczą wszelkich naszych układów, bo może być to obniżenie odporności, czyli częste infekcje. Mogą być to dolegliwości jelitowe, żołądkowe. Może być uszkodzenie wątroby, bo bardzo często się dokłada autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Może być choroba Hashimoto albo Gravesa-Basedowa, czyli tu znowu atak na tarczycę. Może to być bezpłodność. No właśnie spora gama różnych zaburzeń neurologicznych czy zaburzeń psychicznych. No i późne powikłanie celiaki, to są nowotwory, no i tutaj nowotwory przewodu pokarmowego, ale niekoniecznie, bo też mówi się o chłoniakach, nie tylko przewodu pokarmowego, ale w ogóle chłoniakach w różnych lokalizacjach.
Czyli gdybym miała sobie odpowiedzieć, czy dieta bezglutenowa to moda, czy konieczność, to z dwojga złego niech to i będzie moda, jeżeli tak trudno diagnozować. Ale może lekarze by się nie zgodzili ze mną.
Znaczy, no właśnie to jest to, Danusiu, że przez to, że ta diagnostyka jest taka utrudniona, to my ciągle nie wiemy, kto na pewno powinien, a kto po prostu może ograniczać. Bo ten, kto powinien, to nie ma ograniczać, ma absolutnie wykluczyć. My wiemy, że ta najbardziej poznana choroba, celiakia, że około 95% z celiakią jest niezdiagnozowana. Więc to są pacjenci, którzy pewnie chodzą od lekarza do lekarza, mają różne dolegliwości i nikt jeszcze nie połączył różnych objawów.
Ale na pewno mogą przyjść do pani Joanny i Krzysztofa Solińskich i kupią tam chleb. Proszę powiedzieć, gdzie was szukać w Opolu, bo część słuchaczy pewno już wie, ale może ktoś się ucieszył, że już nie będzie musiał się martwić o ten chleb powszedni.
Najlepiej osobiście przy Nysy Łużyckiej 62 w Opolu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to znajdzie nas na Facebooku. Można dzwonić, można pisać wiadomości prywatne, można pisać w komentarzach. My zawsze odpowiadamy. Jeżeli jest jakiś problem, jeżeli jest alergia na cokolwiek innego, postaramy się to wykluczyć i pomóc.
To jest dobra wiadomość, że to nie tylko dieta bezglutenowa, ale również inne alergie Państwo uwzględniają.
Oczywiście, w ogóle nie mamy produktów odzwierzęcych, więc tak samo bezlaktozowo, bez mięśnia.
Czyli chleb wypiekacie odpowiednio do potrzeb pacjenta.
Tak, zawsze pytamy się,
klienta.
Klienta, czy jest zadowolony, czy nie było żadnej reakcji. Jeżeli klient nie może takiego rodzaju mąki, z którego upiekamy, staramy się znaleźć zamiennik, tak żeby klient był jak najbardziej zadowolony.